poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, witam Państwa w poznańskich historiach. Jak zawsze co tydzień Marek Rezler jest moim gościem.
Kłaniam się, witam pięknie.
Dzisiaj bierzemy na radiowy warsztat blokowiska, najstarsze poznańskie bloki, wieżowce, chyba potocznie możemy używać i tej nazwy, mają ponad 50 lat. Gdzie szukać tych najstarszych?
No, najstarsze blokowiska w Poznaniu powstały na dzisiejszym osiedlu Piastowskim, na Ratajach. I trzeba przyznać, że kiedy zapadła decyzja w 66 roku, na początku lat 60. o budowie takich właśnie blokowisk, to mocno się zastanawiano nad celowością zabudowy Rataj, bo przecież tam były wspaniałe czarnoziemy, wspaniała gleba wykorzystywana przez i rolników, i przez ogrodników. Ostatecznie jednak decyzja zapadła i 18 lipca 1966 roku złożono akt erekcyjny pod osiedle Piastowskie, a w styczniu, dwa lata później, oddano do użytku pierwszy blok. Dzisiaj te są numery 111 i 112.
Oczywiście budynki istniejące do dziś.
Tak, i właśnie to jest ciekawa sprawa, bo blokowiska, o których mówimy, oczywiście o Piątkowie, o Ratajach, o Winogradach, są bardzo do siebie podobne, bo nastawiono się na wielką płytę, która była bardzo praktyczna, bardzo tania, szybka w montowaniu. Było wtedy ogromne zapotrzebowanie na mieszkanie, zapotrzebowanie na tanie mieszkania i dostępne mieszkanie. Dzisiaj możemy dyskutować nad praktycznością owych mieszkań. Sam takim mieszkałem, więc wiem. Ale blokowiska te z góry były założone na mniej więcej kilkadziesiąt lat i wiadomo było, że potem rozbierzemy, postawimy coś nowego. Nieprawda. Okazuje się, że ta wielka płyta, że przecież całe ściany były montowane łącznie z oknami wstawiane. Okazuje się, że ta konstrukcja okazała się wyjątkowo trwała, pod warunkiem, że będzie konserwowana, ocieplana i odpowiednio zabezpieczana. No dzisiaj trzeba powiedzieć, że te konstrukcje z 1966 roku mogą przetrwać nawet 100 do 120 lat.
Czyli dobre 70 lat żywotności jeszcze przed nimi.
Jeszcze przed nimi, jak
najbardziej. Ale one zaczną się burzyć, zaczną się rozpadać, zaczną pękać?
Różnie może być. Nie jestem inżynierem, może być różnie, bo przecież beton nie jest konstrukcją jednoznaczną. Chociaż wiemy, że Rzymianie już budowali z betonu, stawiali budowle. Ale w tym konkretnym przypadku wiadomo, pośpiech, troszeczkę brak korupstwa, niedopracowanie niektórych szczegółów mogą doprowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. No, na razie nasze pokolenie, przynajmniej my, tego nie odczujemy, ale w przyszłości trzeba się z tym liczyć.
Blokowiska to są konkretne wyspy. To są Rataje, to jest Piątkowo, ale nie tylko.
Rataje, Piątkowo i przede wszystkim Winogrady. Bo wiadomo, że Poznań jest podzielony w tej chwili na 5 dzielnic. Każda dzielnica na osiedla. I trzeba tutaj uważać, żeby nie pomylić tradycyjnych osiedli, z którymi mamy do czynienia na co dzień, które już istniały od wielu dziesięcioleci, z blokowiskami, które powstały w latach 60. ubiegłego wieku. W związku z tym, jeżeli mówimy o tych blokowiskach z wielkiej płyty, bo tego nie mamy tutaj na myśli, no to przede wszystkim osiedla właśnie na w tych trzech częściach miasta, czyli na Ratajach, na Piątkowie i na Winogradach.
Jeśli oglądamy stare filmy z bloku sowieckiego, z państw satelickich i widzimy te bloki, to wiemy, z jakiej części świata one pochodzą, bo tak naprawdę one powstawały w całym bloku sowieckim w Rosji. Można by bliźniaki ogólna znaleźć.
Tak, to była moda ogólna, która obejmowała większość krajów wspólnoty socjalistycznej, jak to wtedy określano. To nie było nic nowego, ale tutaj zwróćmy uwagę na to. My psioczymy, wyzywamy, kojarzymy sobie politycznie te blokowiska. Ale przecież taka koncepcja już istniała w okresie międzywojennym. Hołdowali jej Walter Gropius, znany modernistyczny architekt, no i syny Le Corbusier. I oni obydwaj dążyli do tego, żeby skończyć z zabudową, ciasną zabudową kamienicy koło kamienicy i rozszerzyć sposób zamieszkania, zasiedlenia danej części miasta. Żeby to były osiedla przyjazne ludziom, pełne powietrza, światła. Nie przewidziano tylko jednego, no, uniformizacji tej konstrukcji, no, która doprowadziła czasami do paradoksalnych, zaskakujących układów.
Poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jeśli jesteśmy w środku osiedla Ratajskiego i w środku osiedla Piątkowskiego, to czasem można, jak się nie mieszka tam, mieć wrażenie, że gdzie ja jestem.
Tak, można stracić orientację, bo te budynki były stawiane według określonych projektów. Różne, to były oczywiście falowce, punktowce, wieżowce, były pojedyncze budynki z wielkiej płyty, ale jednak mimo wszystko była duże ujednolicenie, duża unifikacja tych projektów i faktycznie dochodzi do tego, że jeżeli znajdziemy się po środku któregoś z osiedli na Ratajach i na Piątkowie, to w pewnym momencie stracimy orientację, gdzie ja właściwie jestem. Nawet złośliwie mówiłem, że są to osiedla, w których gdyby Al Capone chciał kogoś dopaść i zamordować, to najpierw by z głodu umarł, a potem dopiero wykonałby zadanie. Tym bardziej do tego dochodzi jeszcze zamieszanie z numeracją, numeracja w kolejności stawiania bloków. W rezultacie nie jest to wygodna zabudowa. Może sympatyczna, może za jakiś czas inaczej do tego będziemy podchodzić. Ale ja pamiętam też uproszczenia i warunki, w jakich ja musiałem na osiedlu Przyjaźni mieszkać przez kilka lat. W klitce złożonej z dwóch niedużych pokoi, ciemnej kuchni. No i rzeczywiście obracać się tam było bardzo trudno.
No i na 10, 12, 14 piętro czasami woda nie docierała. Też kwestie pożarowe chociażby są skomplikowane. Ale czy te obiekty, czy te budynki zaczniemy, a może już częściowo traktujemy jako zabytki, czy też raczej jako zwykłe blokowiska? Czy nadejdzie taki czas, kiedy docenimy Wielką Płytę?
Kiedyś docenimy. Kiedyś naprawdę docenimy, tym bardziej, że jak wszystko za nas otacza, także te blokowiska są świadectwem swojej epoki, swojego okresu. Automatycznie z miarę upływu czasu one staną się zabytkami. Poza tym chodzi tutaj nie tylko o same budynki, ale także o nazwy, jakie tam zastosowano. Bo przecież na Ratajach mamy do czynienia z historią Polski, tą wielką historią Polski. Były też osiedla związane oczywiście z ideologią socjalistyczną, które potem zostały przemianowane, ale to jest od osiedla Piastowskiego, które było najstarsze, jest największe, aż po na Hartowie osiedle tysiąclecia, czyli to już jest podsumowanie w ogóle obchodów. Na Winogradach to mamy oczywiście osiedla świadczące wielkiej przyjaźni polsko-radzieckiej. W związku z tym niektóre pozostawiono, na przykład przyjaźni kosmonautów, no są oczywiście bardziej neutralne, ale już na przykład Krajurat zmieniono na Wichrowe Wzgórze, także osiedle Wielkiego Października zmieniło się na osiedle pod Lipami, bardziej sympatyczne, takie miłe. No to było oczywiste, taki był charakter osiedla i coś z tymi nazwami trzeba było zrobić. Natomiast bardzo sympatyczne, także pod tym względem, że w końcu ja tam mieszkam, jest Piątkowo, gdzie ulokowano 7 osiedli, których patronami są władcy Polski. Pierwszym miał być teoretycznie Kazimierz Jagiellończyk, ale jakoś to nie wyszło. I ostatecznie w tej chwili zaczęło się od osiedla Władysława Chorurego, poprzez Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Władysława Jagieły, Marysieńki, te 7 osiedli. No, jest pewna wątpliwość co do przynależności Władysława Łokietka, ale to jest sprawa dyskusyjna tam lokalnie.
Dlaczego?
Osiedle Władysława Łokietka jest na pograniczu Naramowic i teraz jest wątpliwość, czy to jeszcze jest Piątkowo, czy już Naramowice. Także kiedy przygotowuję teksty do Piątkowa już od wielu lat, to też się zastanawiam, czy ulice, śladami ulic Piątkowskiej, ulice Władysława Łokietka uwzględniać. Na razie uwzględniam, ale są osoby, które mają zastrzeżenia.
Dorzućmy jeszcze jedno osiedle na uboczu. Osiedle Mikołaja Kopernika. Wspaniały patron, jeden z najsłynniejszych Polaków, chociaż mówi się o nim, że jest też Niemcem niekiedy. Osiedle Mikołaja Kopernika, pojedyncza wyspa, ale duże osiedle ze swoją historią, z budynkami, z tradycjami.
No jest ulicami, nazwami ulic, które nawiązują do astronomii. No sam Kopernik nie był ani Polakiem, ani Niemcem. W średniowieczu te sprawy nie były absolutnie ważne i w ogóle nie brano tego pod uwagę. To później, od połowy XIX wieku, zaczęła się między Polakami a Niemcami rywalizacja. Natomiast osiedle Kopernika tutaj w Poznaniu pasuje jak najbardziej.
No i ten neon wielki z napisem Mikołaja Kopernika, gdzie litery są no, wyższe od człowieka i to sporo.
A to każde osiedle ma takie neony. Nazwa osiedla jest zaakcentowana neonami, barwnymi neonami odpowiedniej wysokości na budynkach, które są ulokowane jakby na wjeździe do danego osiedla dla orientacji, gdzie jesteśmy. I ta tradycja została do dzisiaj i chyba jest konieczna, potrzebna.
Producenci neonów mieli swego czasu sporo do roboty. Ja tak sobie myślę, że o neonach zrobimy kiedyś osobną audycję, bo to też piękna poznańska historia. miasto neonów, tak się mówiło, ale to zupełnie inna historia.
Tak, fascynujące neony Czerwonej Armii, czyli Świętego Marcina, gdzie przyjeżdżało się do Poznania, wieczorem się obowiązkowo wychodziło na Święty Marcin, czyli na Czerwonej Armii. Poznań się jarzył neonami i w tej chwili są pomysły, żeby niektóre z tych neonów przywrócić. W dalszym ciągu trwa, żyje neon Kociaka, słynnej kawiarni na Świętym Marcinie. Także powoli się wraca do tych tradycyjnych neonów, które naprawdę miały swój urok.
Do tego wrócimy na pewno w poznańskich historiach. Marek Rezler, bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się pięknie.
Do usłyszenia za tydzień.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Budlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.